Jadę do Aleksandrowa, wioski położonej za Biłgorajem wśród lasów Puszczy Solskiej. Tutaj mieszka Marianna Szymanik, dostojna jubilatka, która niedawno skończyła 100 lat. A wydarzenie to znalazło się w regionalnej telewizji.
Ona nam dawała po prostu taką właśnie radość, poczucie bezpieczeństwa.
Życie jubilatki nie oszczędzało. Marianna Szymanik z domu Potocka podczas II wojny światowej była w oddziale Włodzimierza Harcewicza, pseudonim War. Wychowała 6 dzieci. Nigdy nie straciła pogody ducha i optymizmu. Przetrwać trudne chwile pomagała wiara.
Mieć do Boga powołanie to najważniejsze.
Z okazji urodzin do Aleksandrowa zjechała cała rodzina, w sumie kilkadziesiąt osób. Na mnie czekała córka Teodora i syn Jan. Sama jubilatka była swoją niespodziewaną sławą raczej skrępowana.
Na ekran będę wzięta?
Na ekran nie.
Nie, rozmawiamy sobie. Co będziesz wiedziała, to powiesz. Tak jakbyśmy, wiesz, razem sobie porozmawiali.
Człowiek nie umie się wypowiadać.
Umiesz, no. Przecież normalnie to jest tylko rozmowa.
Nie wiem, jak powiedzieć już.
Miłe, i ciężkie, i radosne.
Nie, jest, ale my się może źle powiem.
No, 6 dzieci zaraz po wojnie utrzymać, no to można sobie wyobrazić. W dzisiejszych czasach...
Budynki walące się.
No właśnie. Jak te budynki właśnie wyglądały po twoich rodzicach, które...
Taki był domek jeszcze przedwojenny.
My tak nie wiemy dokładnie, skąd przybył Potocki do Aleksandrowa. Mój brat też to zgłębił trochę.
Staniszkis czy Staniszkin? To jest taka miejscowość, odnalazłem tę miejscowość, pojechałem tam, żeby odnaleźć tam rodzinę Potockich. To jest koło Łańcuta, taka wioska. I właśnie rzeczywiście odnalazłem taką rodzinę Potockich, ale wiedzą, że tutaj właśnie pokazywali mi, które miejsce, przed wojną właśnie cała rodzina Potockich wyemigrowała. Czyli jak gdyby domyślamy się, że po prostu tam mieliśmy rodzinę.
Koło Łańcuta.
Tak. I być może, że jakieś tam po prostu no, korzenie nawet sięgają do tych rodziny Potockich, bo mama właśnie pochodzi z rodziny Potockich. Wiemy, że mamy ojciec to Jan, dziadek Szczepan, a nasz prapradziadek to Andrzej. I tutaj właśnie ten Andrzej był tym pierwszym, który się właśnie na tych uwłaszczył.
Gdzie mieszkacie teraz, tutaj, gdzie teraz Potocki właśnie, był pierwszy. Tak.
Mama opowiadała o tej rodzinie właśnie Potockich, być może Andrzeja właśnie, że była to bardzo bogata rodzina. Ale ja chcę tutaj dodać, że jak rodziły się te czasy naszej nowej wolności za Solidarności, to był rok 1980 któryś, to oczywiście zrobił się taki ruch w Polsce, że wiele ludzi szukało swojej genealogii, oczywiście swoich korzeni. I mama opowiadała, że przyjeżdżało tutaj do niej, do jej domu bardzo dużo właśnie Potockich.
Z Łodzi,
z Lubaczowa
i
z Wrocławia, tak? Oczywiście byli to arystokraci. Oni już wiedzieli, że są arystokratami. W każdym razie poszukiwali po prostu tutaj
wszystkich
na tym terenie
możliwych
wszystkich możliwych
właśnie
Potockich.
Nawet powoływali się na taki właśnie akt urodzenia Potockiego Michała.
Z Podgoraja chyba. Z Podgoraja. W ogóle Potoccy z Srebrnej Pilawy, arystokraci i Złotej Pilawy wywodzą się z XIV wieku z Podgoraja.
Czyli być może
tutaj właśnie
ta rodzina ma również takie korzenie.
Tego żeśmy nie zgłębili, bo to raczej...
Nie mieliśmy czasu po prostu.
Nie tyle czasu, tylko praktycznie możliwości, bo to trzeba by było, nie wiem, przekopać nawet nie wiadomo jakie archiwa.
Natomiast wiadomo nam, bo tak też czytaliśmy z bratem też, że w rodzinach magnackich, oczywiście Potockich, też działy się po prostu różne rzeczy. I między innymi wiadomo na przykład, że Szczęsny Potocki miał od pierwszej żony 12 dzieci, natomiast z drugą żoną miał słynnego syna Mikołaja, tylko jednego. I syn Mikołaj wydziedziczył 12 osób z pierwszego małżeństwa, wydziedziczył.
Czyli zostali oczywiście bez grosza.
Bez grosza i zubożali. Wie pani, i tutaj w zasadzie można by było też, powiedzmy, domniemywać, dociekać, że być może gdzieś tam, powiedzmy...
No taka legenda rodzinna też jest potrzebna.
Potrzebna.
Tak. Chociaż na to, że tak powiem, jakiś tam dowodów...
Nie mamy dowodów, właśnie.
Tylko tak sobie, że tak powiem, można samemu, że tak powiem, nieraz tam uzupełnić.
Legendę rodzinną o koligacjach z Potockimi i wydziedziczeniu mogą również potwierdzić okoliczności powstania wsi Aleksandrów. Samotna, śródleśna osada mogła być azylem dla wszelkiego rodzaju oryginałów, awanturników i ludzi szukających szczęścia.
Ja przypomnę po prostu o tym, co słyszeliśmy. Nie wiem, czy ty słyszałeś, Janek. Nasz tata opowiadał, że Szymanikowie przybyli z Jugosławii, z Serbii. Czy to prawda jest?
To tego tak? Nie ma na to jakichś dowodów.
Wydaje mi się, że mogło coś w tym być. Proszę popatrzeć na speleologię samego nazwiska. Szymanic. Szymanic. Większość nazwisk serbskich jest Milošević na przykład, prawda? Nakończyło się na "-ic". Natomiast tutaj, no powiedzmy, że w pierwszej fazie było Szymanic albo Szymanic, a potem oczywiście spolszczone.
Akurat inna teoria. Ale wszedłem bardziej w te dokumenty źródłowe. Głównie można powiedzieć, że dość szczegółowo przekopałem te księgi metrykalne w Górecku Kościelnym, to tego w ogóle nie potwierdzam, bo to uważam, że tak powiem, takie mity. Tak jak ksiądz właśnie Oberda, opisując w tych książkach, między innymi właśnie zwraca uwagę na takie właśnie mity, które krążyły na przykład w Aleksandrowie, że Aleksandrów, że pochodził od
cara Aleksandra.
To nieprawda, pochodził po prostu od Aleksandra XI ordynata. Andrzej Zamojski założył wieś Aleksandrów na cześć swojego syna Aleksandra, który później został ordynatem jako 11 ordynat w ordynacji zamojskiej. Ci pierwsi mieszkańcy Aleksandrowa to pochodzili po prostu z takich terenów dóbr ordynacji, gdzie jak gdyby nie mieli swoich włości i często mieszkali na przykład gdzieś nawet w Komornym, to nazywali się nawet przez to, że w Komornym mieszkali, komornicy. I niektórzy normalnie tak na dziko też mieszkali w lasach. Szałasy sobie budowali, ale właśnie ci właściciele dóbr byli z tego mocno niezadowoleni, bo oni po prostu troszeczkę, że tak powiem...
Rabowali im te lasy.
Tak, rabowali im te lasy. Po prostu drzewo palili na opał i tak dalej, na jakieś budulce, na swoje mieszkania. I żeby temu jak gdyby zapobiec, to w momencie, gdy pojawiła się taka okazja, bo ten właśnie wicher, który, że tak powiem, tutaj spustoszył tą puszczę, Tychec się nazywał ten las, Andrzej Zamojski, postanowił po prostu na surowym korzeniu wytyczyć wieś. I ta wieś została wyznaczona tak na szczerym jak gdyby korzeniu polu. Została wytyczona droga, taki ciąg po prostu przez całą wieś, nazywało się na wsie. To miało w granicach 150 nawet do 200 metrów szerokości i dopiero jak gdyby za tym na wsiem pan czy właściciel pozwalał budować domy. Nawet tutaj był taki dowód, że tutaj za naszymi zabudowaniami były takie pagórki, gdzie po prostu były te
mieszkania
właśnie, gdzie nasi pradziadkowie, czyli mamy dziadkowie, jeszcze tam mieszkali. To byli Potoccy. My Szymaniki to mieszkaliśmy tam właśnie w okolicach szkoły podstawowej. No, to mamo, zaraz wrócimy. Będziemy tutaj, tak? Żeby pani tak...
Tak, bo tutaj rozumiem, że to jest ta część nowa, tak? Ojej, to daleko te domy stały strasznie kiedyś. I w Lublinie też tak nie wiało. Tak, zastanawiam się, czy mój mikrofon, jak on, to on jest niby osłonięty, ale widzę, że słabo to wytrzymuje.
Wicher, który powalił puszczę i przyczynił się do powstania Aleksandrowa, nadal często nawiedza wioskę. w dniu naszego spotkania wiał tak mocno, że uniemożliwił wyjście i nagranie spaceru do miejsca, gdzie kiedyś stały zabudowania. Także dalsza część opowieści toczyła się nadal w domu, przy stole i węglowej kuchni.
Andrzej Zamojski, jak zakładał właśnie tą wieś, to takim włościanom nadawał takie ćwierci, czyli 20 morgi pola i 5 morgi łąk. I każdy na tych swoich ćwierciach obsiadał i gospodarzył, i za to, że po prostu te włości zostały mu nadane, to miał, że tak powiem, w obowiązku świadczyć pańszczyznę na rzecz właściciela, czyli ordynacji zamojskiej. To wynikało, że nawet ponad 100 dni w roku. No. I właśnie wracając do tego właśnie do tego pierwszego osadnictwa w Aleksandrowie, jednym z takich pierwszych osadników był Stach Korzec, który miał córkę Dorotę, i do tej właśnie córki ożenił się pierwszy Szymanik, nie wiemy skąd, Antoni Szymanik. Syn już tego po prostu Antoniego, też Antoni, żeni się z Ewą Różańską. No i później po prostu następny ich syn, Jan Szymanik, pierwszy został uwłaszczony w 1864 roku.
Czyli został wolnym człowiekiem.
Został wolnym jak gdyby człowiekiem i otrzymał ziemię na własność. Z tym, że po prostu...
Który to był rok?
1864.
Aha, czyli to akurat, po powstaniu styczniowym.
Bo to akurat te nawzajem się po prostu troszeczkę tak licytowali. Po prostu nasz rząd tymczasowy, który powstawał, i po prostu car Aleksander II, który wydał ukaz jak gdyby w formie takiego przechytrzenia naszego, przechytrzenia naszego rządu, żeby chłopi nie brali udziału w powstaniu.
Aha, ja jeszcze tutaj dodam, że tutaj na tym terenie w ogóle w okresie powstania styczniowego toczyły się walki.
Także tutaj są po prostu takie miejsca jak gdyby upamiętnione.
Pamięci. No. A czy państwa przodek brał udział w tym powstaniu, czy wręcz przeciwnie, po uwłaszczeniu już go to nie obchodziło?
Myślę, że nie, że w ogóle nie mieliśmy takich, bo gdyby brał, to mielibyśmy takie informacje, że brałby udział w powstaniu.
Niektórzy mieli coś w sobie takiego, że nie chcieli przyjmować tych po prostu ziemi, włości, przyjmowali jakieś takie roboty, chętnie...
Cieśla.
Na przykład...
Szewc, kuśnierz.
Była fabryka żelaza, wypalanie po prostu żelaza z rud darniowych, którą właśnie założył 12 ordynat Kostka-Zamojski. Między innymi po to, żeby takim ludziom, którzy nie bardzo chcą pracować na roli, też dać pracę w tej hucie. Była też taka potażarnia, fabryka popiołu, który służył po prostu do przemysłu włókienniczego.
Zasada potasowa, i ona właśnie miała takie właściwości, że tak powiem, wybielające, do wybielania płótna. W tamtym czasie produkowano len, były warsztaty tkackie.
Ojciec robił płótno.
No. I jeszcze chcę powiedzieć, że tutaj został zbudowany młyn. Bardzo duży, na końcu Aleksandrowa.
Tak?
Lokalizacja jego jest w Aleksandrowie czy w Sigle?
To jest Sigła już.
W tamtych czasach po prostu można powiedzieć, że był to też taki duży zakład. Duży zakład, gdzie produkowano mąkę, gdzie tam była kaszarnia dobrej jakości, wspaniałej jakości.
Praca w hucie czy młynie była dla mieszkańców wioski często ostatnią szansą na utrzymanie rodziny. Osadę otaczały bagna, rozlewiska i podmokłe tereny. Zboże często gniło, do oczu zaglądał głód. A pola, które wydawały się dość duże w momencie uwłaszczenia, dzielone potem pomiędzy liczne potomstwo, zaczęły przypominać wąskie wstążeczki, na których z trudem mieściły się domy i zabudowania gospodarcze.
Bo już jak zaczęły się dzieci rodzić, no to te ziemie zaczęły po prostu być dzielone pomiędzy po prostu członków rodzin. Dziadek, mamy, Szczepan i taka właśnie siostra Katarzyna podzielili się tym majątkiem. To już troszeczkę było gorzej. Zaczęły się po prostu takie rodzinne kłótnie. Między innymi mama opowiadała, że bardzo właśnie każdy domagał się tej spłaty. Czyli było cztery siostry i dwóch braci. I już tutaj zaczęło się, że tak powiem, robić tak ciasno na tej właśnie połówce tej pierwotnej, tak jak za dziadków.
Na tych dziesięciu morga.
Na tych dziesięciu. Potocki Jan był tym, który tutaj osiadł, ale musiał wszystkich pospłacać. No i już zaczęło, że tak powiem, być nieciekawie. Także już mamy ojciec, nie był takim po prostu zamożnym, a nawet doszło do takiej sytuacji, takiej nietypowej, co mama zawsze opowiada, że ten Andrzej, mamy stryj, tak, ojca brat stryj, był taki nieuczciwy, że tą spłatę podwójnie otrzymał, bo raz otrzymał tą spłatę i nie pokwitował tego nigdzie i później podał do sądu i ten nasz dziadek Jan musiał mu spłacić drugi raz, tak mamo?
No. Posiadać ziemię było czymś godnym. Posiadanie majątku, posiadanie zabudowań, kawałka ziemi po prostu dawało taką człowiekowi właśnie godność, taki honor.
Jak mama opowiada po prostu, że najbardziej bogaty był człowiek ten, który miał ziemię, bo ludzi do pracy było wtedy bardzo dużo, chętnych, przychodzili. I za na przykład jakiś tam, jak to wtedy nazywali, za garniec zboża pracowali cały dzień. I najbogatszym człowiekiem to nie był taki, który miał jakieś nie wiadomo jakie dobra, tylko taki, który właśnie miał pełne zasieki zboża, mąki, jakichś innych produktów rolnych, które po prostu w skrzyniach były gromadzone.
Nie byłoby tak źle, gdyby nie Druga wojna światowa. Druga wojna światowa w zasadzie przekreśliła, wydaje mi się, bo inaczej postrzegano chłopów zaraz po wojnie, posiadających ziemię, kułaków. Był taki niższy. Nastąpiła taka deprecjacja.
Lepiej było nie mieć nic, jak się chciało pójść na studia, niż mieć te 10 hektarów.
W naszym wypadku takim troszeczkę przekleństwem było to po prostu posiadanie tej ziemi, bo w sumie chyba tam było po prostu łącznie 17 hektarów z lasami. To dość dużo, jak na tamte czasy. No i wiadomo, że po prostu urzędowo z jakiegoś tam klucza była wyliczana tak zwana dochodowość. Że praktycznie na przykład my dość dobrze uczyliśmy się w szkole, ale już na studia, czy po prostu gdzieś nawet do szkoły średniej, zero po prostu...
Punktów za pochodzenie.
Zero punktów przy otrzymywaniu stypendiów, bo już nawet w szkołach średnich dostawali po prostu moi koledzy, koleżanki stypendium, a my po prostu nigdy czegoś takiego nie dostaliśmy. Takim przykładem jest chociażby nasz właśnie brat, najstarszy, który w tamtych czasach zaraz po wojnie, bo dość dobrze tutaj się uczył, skończył liceum i po liceum zdał egzamin na Politechnikę Gdańską.
Politechnikę Gdańską na budowę okrętu, któryż to w owym czasie był najlepszym wydziałem i najlepszą uczelnią w Polsce.
Stypendium nie dostał ze względu na właśnie te rzeczy, których właśnie wcześniej mówiłem, że te 17 hektarów i tam ileś tam tysięcy sztucznego obliczenia po prostu tego dochodu, gdzie było zaświadczenie wydane przez gminę. To pamiętam, jakim wyrzeczeniem było dla mamy, żeby mu wysłać co miesiąc 1000 zł. To było wielkie wyrzeczenie dla całej rodziny. Często mama pożyczała gdzieś tam po prostu, no bo wiadomo, no musiał się utrzymać. No i rzeczywiście, nawet właśnie po tym roku próby tego studiowania, nie udało mu się skończyć tej uczelni. Sam jak gdyby zrezygnował, przeniósł się do wojska. Bo wojsko jak gdyby dawało swobodę, że nic, tak, nic nie kosztowało i właśnie...
Że można zdobyć tak, było wykształcenie w zasadzie łatwiejszym sposobem.
I drugi brat po prostu już też właśnie nawet zbytnio się nie zastanawiał, tylko też po prostu bezpośrednio poszedł do wojska, bo jak gdyby nie było możliwości. Todzia właśnie kilka lat później też dostała się na UMCS do Lublina.
No, ale musiałam zdać lepiej egzamin, dlatego że też nie dostałam punktów. Nie dostałam punktów właśnie dlatego, że tak jak brat tutaj wspominał, ta dochodowość w naszym gospodarstwie była wyższa.
Nie kwalifikowało się, do tych punktów. No. Także wiem, że przez pewien czas też nie otrzymywała stypendium. Tak, dopiero po jakimś tam czasie, za wyniki dopiero, za dobre, to dopiero jak gdyby jakieś tam po prostu stypendium, czy naukowe, czy jak to się tam po prostu nazywało, mogła swobodnie studiować i skończyć te studia jak gdyby bez problemu.
No. Pamięta pani?
Puszcza Solska dawała schronienie tysiącom partyzantów różnych formacji. W czerwcu 1944 roku w bitwie pod Osuchami brał udział aleksandrowski oddział partyzancki Skrzypika. W nim służył Jan Margolski. I tak zaczyna się najtrudniejsza, ale i najbardziej poruszająca część historii.
Wojna tutaj w tym okresie właśnie doprowadziła do takiego upadku gospodarstw. Większość ludzi została tutaj wysiedlona w czasie wojny. Przez co najmniej, ja wiem, 3-4 lata gospodarstwa wraz z zabudowaniami pozostawały albo w rękach obcych. Byli tutaj Ukraińcy przez pewien moment czasu nasiedleni, tak?
5 razy po prostu była wioska pacyfikowana. Największa taka po prostu była w 43 w czerwcu, gdzie tutaj po prostu za taką pomoc partyzantom Niemcy ponad 2000 osób zabrali, wywieźli do obozów na Majdanek i później dalej na roboty do Niemiec. Między innymi właśnie mama, tata nasz też był w Majdanku, a później był wywieziony do Niemiec w okolice Kassel dzisiejszego. Mama tak samo była po prostu wywieziona na Majdanek i później do pracy w okolice dzisiejszego Wałcza.
A jak poznała tatę w takim razie?
Tatę dopiero poznała po wojnie.
To znaczy wcześniej znała, ale jak gdyby
Nie, pani była. No.
Najpierw poza mikrofonem pani Marianna musiała wyrazić zgodę na to, aby dzieci mogły opowiedzieć historię niezwykłej i tragicznej miłości. A potem mogłam już tylko słuchać i wzruszyć się.
Ślub był wyznaczony i wszystko, przecież byłam prawie żona jego.
Tak, były zapowiedzi.
Wyszły zapowiedzi i właśnie wtedy została aresztowana. Wywieziona, natomiast on został tutaj. Został tutaj i ukrywał się właśnie w lesie.
List Jasia Margolskiego z 44 roku. Pamiątka rodzinna.
Siostrzyczko, wkrótce miałem stanąć na ślubnym kobiercu i miałem cieszyć się razem z Marysią tym szczęściem małżeńskim. Ale widocznie nie dojrzałem jeszcze do tego. Widocznie za mało wycierpiałem w swoim życiu. Niech się dzieje wola Twoja, Panie. Tak napisał.
I to jest list od niego.
Ale to nie był list do mamy.
List do jego siostry. Jego siostra, która była zakonnicą w Przemyślu, przekazała nam to list. Ale mama miała jeszcze więcej listów. I ja do niej całe życie miałam pretensje. Po prostu te listy zlikwidowała. Powiedziała, że z bólu. Z bólu po prostu. Natomiast ten jeden list został przekazany nam przez jego siostrę właśnie.
Zakonnicę.
Zakonnicę.
Jakie piękne, równe Katarzynę. Pismo.
Tak. Z 43 roku. To jest z 43 roku, proszę popatrzeć.
Była
od niego. Ksiądz Błażej Nowosad bardzo przejęty był tutaj młodzieżą. Starał się tej młodzieży dostarczyć nie tylko obowiązku, ale rozrywki też. Do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży należał z Aleksandrowa Jan Margolski, a ona do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. I właśnie u Margolskich, bo to była jedna z najbogatszych rodzin. Ksiądz Błażej Nowosad zasugerował, żeby wybudować takie podesty drewniane.
Taka podłoga
drewniana.
Do potańcówek.
Do potańcówek właśnie. I właśnie mama opowiada, bo była kilka lat młodsza od niego, że na którymś właśnie takiej potańcówce zobaczyła jego wzrok właśnie. No i miłość, wielka miłość po prostu właśnie w tamtych czasach.
To była taka miłość od pierwszego wejrzenia?
No na pewno.
Był bardzo wysoki, był przystojny. Spotkałam takie opinie, między innymi jej siostry, która mówiła, wiesz Todzia, to był po prostu ktoś wyjątkowy, ktoś inny niż cała reszta tej młodzieży. Między innymi Janek Margolski skończył, jeśli się nie mylę, technikum mleczarskie we Lwowie albo w Przemyślu.
We Lwowie.
We Lwowie, we Lwowie, technikum mleczarskie po prostu skończył. To był chłopak jako jeden z nielicznych po prostu ze średnim wykształceniem. Miał wielką osobowość, a może tak to określę, wrażliwą na niedolę innych, wrażliwą po prostu na miłość do ojczyzny, prawda?
Takie rodziny bardzo szanowane właśnie, jak na tamte czasy, wyróżniali się na wsi.
A mama musiała być chyba bardzo ładna i piękna. Ja myślę, że dostrzegł w niej po prostu też tą wartość, potencjał po prostu, który będzie w symbiozie z jego potencjałem intelektualnym. Te relacje pomiędzy nimi tak właśnie się rozwijały. Tak jak opowiadała, bardzo pięknie to się rozwijało, uczuciowo bardzo pięknie, dlatego że to był chłopak o wielkiej godności, o wielkiej kulturze, ale właśnie przyszła wojna. I tutaj mama opowiadała, młodzież, nie tylko oni, ale cała młodzież po prostu, jeśli w ogóle co tylko mogła robić, dla Polski to robiła i między innymi na przykład przez Aleksandrów w 1941 roku przechodziła ogromna ilość armii niemieckiej na podbój Związku Radzieckiego. No i między innymi właśnie były postawione dla nich zadania, prawda? I jednym właśnie z tych zadań było właśnie liczenie po prostu tej ogromnej ilości przechodzących wojsk i właśnie tak jak mama opowiada, razem gdzieś tam, nie tylko oni, to po prostu młodzież całego Aleksandrowa po prostu leżąc tu za płotem liczyli po prostu i działa. Sprzęt po prostu, cała informacja, która była przekazywana na pewno do zwierzchnich władz w Lublinie, bo tam był okręg właśnie tam. Nie było tam zapisów na kartkę, że zakładajmy, od dzisiaj jesteś żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, czy też potem Armii Krajowej, prawda? To raczej stało się poprzez uczestnictwo. Przynależność odbywała się właśnie poprzez fakt zadania po prostu wykonywanego, prawda?
Ale Janek tutaj jakieś funkcje spełniał.
On był zastępcą dowódcy Skrzypika, ale jak gdyby należeli całym tym swoim oddziałem pod ten oddział Włodzimierza Hasegicza Wara.
Natomiast mama w owym czasie, tak jak opowiada o potajemnych spotkaniach, szkoleniach właśnie u Jana Margolskiego. No i tak to było, do 1943 roku. W zasadzie nic w tym czasie się nie wydarzyło.
Wydarzyło się to, że zmarli rodzice mamy już w 1941 roku w grudniu. Dzieci tutaj pozostali sami. To mama taką właśnie była najstarszą z rodzeństwa i na nią spadł ten obowiązek, jak gdyby opieki nad pozostałymi, a było ich pięcioro.
Tak, a miłość niezależnie oczywiście od tego terroru, który tutaj był, od problemów i trudności, miłość po prostu rozwijała się, jeszcze była piękniejsza i po prostu zakwitła.
Chociaż te czasy były trudne i ciężkie, no to wiemy też z historii, że ludzie młodzi pobierali się w czasie wojny, też rodzili się dzieci, no przecież gdyby nie te akcje wysiedleńcze, to prawdopodobnie właśnie, ponieważ już były te zapowiedzi, odbyłby się ich ślub.
Była wyznaczona data i właśnie wtedy została aresztowana. Tak.
Pacyfikacja.
Tak. W 1943 roku, w czerwcu, gdzie mama została między innymi aresztowana i wywieziona po prostu.
Ze swoim młodszym bratem Antonim.
I z większą częścią wtedy Aleksandrowie, po ponad 2000 ludzi, a Margolski, co był takim właśnie jednak partyzantem bardzo dobrze szkolonym, jak gdyby nie dał się tym Niemcom aresztować, to jednak przeżywał to rozstanie i właśnie do swojej siostry, zakonnicy, która była w tym seminarium w Przemyślu, taki właśnie rozpaczliwy list pisał.
O Marysi, czyli o naszej mamie. Babcia zabrana, rodzice zabrani. Marysia zabrana, co gorzej, nawet nie wiem, co się z nimi dzieje, czy żyją, gdzie są. I ja nie mogę nic zaradzić temu, nie mogę przyjść im z pomocą, bo sam jestem tułaczem, bez domu, nagim i bosym, żyjącym na łasce losu i ludzi.
Doszło do tej tragicznej, bitwy partyzanckiej pod Osuchami, gdzie on właśnie wybrał się jako ten zastępca dowódcy ze swoim oddziałem i prawie wszyscy tam
zginęli. W czerwcu, 24 czerwca, 25 konkretnie był finał po prostu tej bitwy pod Osuchami, gdzie osaczono ten oddział Edwarda Markiewicza wojny, prawda? Bo tutaj było kilkanaście batalionów, między innymi ten batalion Skrzypika. Było 10 z oddziałów niemieckich na jednego partyzanta bardzo słabo uzbrojonego. Także nie mieli naprawdę szans po prostu.
Janek zginął.
Janek zginął. Znaleziono go już tutaj z tej strony lasu, bo on był pod Osuchami, ale najprawdopodobniej być może szedł jeszcze, był ranny w okolicach serca. Miał włożony opatrunek i znaleziono go już tutaj właśnie na przedpolach Aleksandrowa. Być może, że ranny po prostu szedł i jeszcze tutaj właśnie doszedł. Pochowany jest tutaj w Aleksandrowie na cmentarzu. W każdym bądź razie nikt ją nie zawiadomił i dopiero jak wróciła w 1945 roku, dowiedziała się, że on nie żyje. I tak jak opowiadają... Od siostry właśnie, która tutaj była, i tak jak opowiadają właśnie najbliżsi, że przez cały rok była na cmentarzu, mieszkała na cmentarzu przy jego grobie i płakała. Bardzo dużo pomógł jej ówczesny ksiądz. No takie znamienne dla niej słowa. Marysia, nie płacz. Pamiętaj, żywi zawsze muszą być żywymi. Wracaj do ludzi żywych, bądź z ludźmi żywymi. Takimi słowami. Dodał jej otuchy i minął jakiś tam okres czasu i podniosła się. Była sama i postanowiła zostać sama właśnie, mając za sobą tak wielką, wielką miłość. Chciała zostać sama. No, ale wie pani, młodość, na pewno jak...
Młodość, a konieczność
może
życia.
Konieczność
lat. O właśnie, bardzo dobrze tutaj nam podpowiedziała mama, konieczność może po prostu... tego, że gospodarstwo poprzez nieobecność gospodarza przez wiele lat po prostu tutaj w tym domostwie i tutaj na tej ziemi po prostu potrzebowała kogoś. I tak jak sama powiedziała, no potrzebny był mężczyzna.
I znalazł się państwa tato.
Znalazł się tato, bardzo prawy i uczciwy człowiek, wspaniały człowiek, dobry po prostu, także... Tata też wiedział, bo ona po prostu jak poznała tatę, to w bardzo taki honorowy, też uczciwy sposób właśnie przekazała mu informacje o swojej miłości. Tata wiedział o wszystkim. Tata po prostu wpisał to też w historię swojego życia. Także wyszła za niego za mąż. No nie będziemy tutaj oceniać po prostu, że tak powiem, skali już miłości, prawda? Bo my już nawet, może nawet nie mamy już do tego prawa. No niemniej jednak w jakiejś takiej zgodzie, wysiłku też, bo to był ogromny wysiłek, bo trzeba było od nowa budować, to jest nowy budynek, budynki gospodarcze, prawda? No i oczywiście dźwigać ten cały wysiłek, że tak powiem, uprawy tej roli, prawda? Bo byli tutaj, prowadzili gospodarstwo rolne. No ale jednocześnie wychowali po prostu 6 dzieci. No, jakby na to nie patrzył, to był sukces. A już jej życie, to, że ona dożyła 100 lat, wie pani, w tej chwili, że my mamy możliwość po prostu podziękować, bo wie pani, no nie ma takiej większej okazji. Nie było takiej okazji. Przyjeżdżaliśmy tutaj po prostu latami i nie było tak, że wchodziliśmy i mówiliśmy, mamo, my dziękujemy ci za to, za ten ogromny trud wychowania i wykształcenia, prawda? Bo to tak zwyczajnie przychodziło się, prawda? I było się tutaj. No nie dała nam majątku, nie dała nam pieniędzy, nie dała nam mieszkań, domów, ale dała to, co najwartościowsze, najcenniejsze. Takie poczucie godności, honoru, uczciwości, taką siłę do podejmowania wyzwań, że my mogliśmy po prostu wyjść do tego świata po prostu odważnie dzięki temu, dzięki niej.
Marianna Szymanik z Aleksandrowa w lutym skończyła 100 lat. O historii rodziny i o tym, co w życiu najważniejsze, opowiadał jej syn Jan Szymanik i córka Teodora Ziemska, która na spotkanie przyjechała specjalnie z Wrocławia.